Dzień dobry Państwu. Dzisiejszą audycję chcielibyśmy zadedykować wszystkim bohaterskim strażakom, jak i ratownikom, którzy oddali swoje życie w czasie akcji ratowniczej, która odbyła się 26 kwietnia 1986 roku w Czernobylu. Doszło do największej katastrofy w historii energetyki jądrowej. W znajdującej się na pograniczu ukraińsko-białoruskim elektrowni, w wyniku przegrzania reaktora numer 4, doszło do wybuchu, który spowodował skażenie promieniotwórcze ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, a radioaktywna chmura wyemitowana z uszkodzonego reaktora rozprzestrzeniła się po całej Europie. Katastrofa w Czernobylu, podobnie jak katastrofa w japońskiej Fukushimie, została zaliczona do siódmego, najwyższego stopnia międzynarodowej skali zdarzeń jądrowych i radiologicznych INS. Jak podają naoczni świadkowie, na miejscu katastrofy w kilka minut po wybuchu zjawiły się jednostki straży pożarnej. Strażacy pracowali z narażeniem życia w katastrofalnych warunkach. Mało kto przeżył potężne dawki napromieniowania. Do walki z pożarem kierowano kolejnych strażaków. Jednym z nich był bohater naszej audycji Michał Bileńczuk, który kilka lat temu odwiedził Polskę. Jego wspomnienia są unikalnym świadectwem pracy ratowników i tego, co się działo na miejscu tragedii w tamtych dniach. Michał opowie Państwu również, jak Bóg cudownie uzdrowił go z kilku chorób, które były następstwem pracy przy gaszeniu reaktora w Czernobylu. Zapraszam serdecznie do wysłuchania audycji.
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
Ta awaria, która wydarzyła się w tym czasie 26 kwietnia 1986 roku, była częścią mojej pracy. Pracowałem w straży pożarnej, gdy awaria stała się w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Zostałem tam zabrany z pracy, aby likwidować następstwa tej awarii w elektrowni. Z zawodu moim obowiązkiem było likwidować wszystkie klęski żywiołowe związane z ogniem. Taki pożar przytrafił się także w Czarnobylu. To nie był taki prosty ogień, jaki możemy sobie wyobrazić, według naszego zrozumienia, że coś się pali. To był ogień jądrowy, jakiego świat do tego czasu na taką skalę nie widział. Była to katastrofa globalna całej planety Ziemi. Urodziłem się i wyrosłem na Ukrainie i tam do teraz żyję. Drodzy przyjaciele, wy mnie nie widzicie, lecz słyszycie. Mieszkam w zachodniej Ukrainie. Nazywam się Michał. Mam 52 lata. A to, co stało się w 1986 roku, było dla mnie przede wszystkim wielkim doświadczeniem psychicznym, dlatego że wszystko, co jest związane z atomem, kończy się dla człowieka katastrofalnie. Po tym, gdy moc atomowa działa na człowieka, w większych dawkach, wtedy człowiek albo staje się inwalidą, albo umiera. Nie było to łatwe, ale niż zostałem powołany, byłem zdrowy fizycznie, dlatego że dotychczas pracowałem w straży pożarnej, więc uklęknąłem na moje kolana i powiedziałem: Boże, pomóż mi wrócić.
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
Drodzy przyjaciele, słuchajcie mnie uważnie. Mam 33 lata. Wracam z Czarnobyla, chory. Leżę w najlepszych klinikach Ukrainy. Najlepsi ukraińscy lekarze nie dają mi szansy co do dalszego życia w fizycznym ciele. A ja tak bardzo cieszyłem się życiem. Możecie sobie teraz wyobrazić ten czas. Proszę, żebyście mi wierzyli w to, co będę opowiadał, gdyż byłem tego naocznym świadkiem i nie chcę wam opowiadać coś innego. Chcę wam opowiedzieć to tak, jak było, tak jak to widziałem. Teraz po latach wszystko nabrało sensu, ale jeszcze teraz mogę widzieć ludzi, jak są nieszczęśliwi, jak się męczą, pomimo tego, że mogą być szczęśliwi i wolni, rozumiecie? Chciałbym każdego zobaczyć i każdemu osobiście powiedzieć. Na to trzeba byłoby dużo czasu, ale robię to najlepsze, na co mnie stać, żeby przekazać wam, bez względu na to, jak straszna jest ta katastrofa. Możecie się radować i być spokojni, szczęśliwi, wolni i stać się takimi ludźmi, w kręgu których innym będzie przyjemnie żyć. Myślę, że to było celem stworzenia świata. W tym celu została stworzona Ukraina. Nie po to, aby tam były awarie czarnobylskie. To, co widziałem w przeciągu kilku miesięcy, latem 1986 roku, spowodowało, że włosy stawały mi dęba na głowie. Nie chcę was czymś szokować, ale chcę po prostu opowiedzieć o tym, co widziałem i co widzę teraz. Drodzy ludzie, którzy wciąż mnie słuchacie, którzy czujecie wciąż tę potrzebę w swoim sercu i ci, którzy nie mogą zadowolić się tym, co posiadają i widzą, że potrzeba im jeszcze coś więcej, że jest coś bardziej prawdziwego, którzy jeszcze dotąd tego nie zobaczyliście, Słuchajcie mnie jeszcze troszeczkę. Przyjaciele, przez całe lato 1986 roku w strefie około 30 kilometrów wokół elektrowni jądrowej imienia Włodzimierza Ilicza Lenina w Czarnobylu, która była ogrodzona drutem kolczastym, nie było deszczu. I to nie dlatego, żeby nie padał lub nie mógł spaść, lecz dlatego, że samoloty i helikoptery rozganiały chmury, żeby niebo było czyste i deszcz, żeby nie padał na ziemię, w celu zapobiegania roznoszenia się pyłu radioaktywnego. Obawiano się zanieczyszczenia wód Dniepru, morza oraz ludzi na całej planecie. Tak czy owak zauważyli to również w waszym kraju. Instrumenty pomiarowe wskazywały podwyższenie radioaktywności i tak samo w innych krajach Europy, jak i w całym świecie. Wszyscy zauważyli, że coś takiego jeszcze od początku stworzenia świata się nie stało. Przyjaciele, ten obraz, który zobaczyłem, domy, okna, drzwi zabite deskami, a chwasty wyrastały ogromne, aż po sam dach. Wszystko z powodu radioaktywności. Owoce, jabłka, gruszki urosły bardzo piękne. Także ludzie mówili, iż nigdy takich nie widzieli. Wszystko z powodu radioaktywności. Wszystko wydawało się bardzo piękne, ogromnie duże, ale równocześnie na trawie nie można było nawet się położyć, nawet stać. Jabłek nie można było jeść, do domów nie można było wejść, ponieważ wszystko było radioaktywne. Psy były bez sierści, ptaki bez piórek i w całej strefie panowała głucha cisza. Wyobrażacie to sobie? Głucha cisza. Mówię to jeszcze raz, dlatego że nie było słychać żadnego dźwięku żywych istot w tym czasie. Ludzie, którzy przyjechali do tego miejsca z całego byłego ZSRR, mieli tylko jedno zadanie – zlikwidować następstwa tej awarii. Naszym obowiązkiem było gaszenie pożarów w 30-kilometrowej strefie, jak powiedziałem wcześniej. Dezaktywacja pomieszczeń trzeciego i czwartego energobloku, tam była ta awaria. Dezaktywacja, czyli obmywanie transportera betonu na przegrodę czwartego bloku. Po tej awarii ta budowa runęła i zalewano ją betonem, tworzono ściany o grubości 8 metrów, trasa cementu od 1900 do 2000. Kiedy transporter już nie potrafił, wtedy sprowadzono niemieckie pompy z podgrzewem, które rzucały ten beton. Na ten jeden reaktor zużyto tyle tego betonu, że fabryki w Związku Radzieckim pracowały 2 tygodnie, była to w tamtych czasach 1/6 produkcji całego świata. 14 dni, żeby wyprodukować tyle betonu, ile zużyto na ten jeden blok. Pracowaliśmy tylko po kilka minut, na 3 zmiany. Mieliśmy dyżur na stacji. Gdyby ta awaria się powtórzyła, to z nami stałoby się to samo, co z pierwszymi strażakami, którzy z tej temperatury, która tam była, chodzili po roztopionej smole jak po wodzie. Pracowaliśmy tylko kilka minut. Dyspozytor zawsze mówił, co gdzie trzeba. Wybiegaliśmy z ukrycia. Nie mieliśmy żadnej ochrony na sobie. W kombinezonie ochronnym było to niemożliwe. Nie było dozymetrów. Był co prawda jeden dozymetr, ale przyrządy dozymetryczne były tylko rosyjskie. Powiedziano nam, że przywiozą nam japońskie, ale takich nikt tam nie dał. Na rosyjskich była pomyłka około 20%. Typ tego dozymetra był DP5B. To jest fakt. Jeżeli chodziło o promieniowanie rentgena, to chodziło o setki. Taką dawkę otrzymaliśmy. Po skończeniu zmiany wszyscy czuli się bardzo źle. Nie chciało się już nic. Czuło się tylko senność i tym trzeba było się zadowolić. Jedzenie dawali nam ile tylko było możliwe, jak najlepsze. Ale jedzenie nie dawało nam tej radości. Na początku dawali nam jakieś tabletki. Mówili, że są przeciwko radioaktywności. A potem je zabrali i powiedzieli, że to szkodzi na wątrobę. Krótko mówiąc, robili z ludźmi eksperymenty. Żeby zlikwidować następstwa awarii, nie liczyli się z nami. Wiecie, jak nas zabierano? 4 dni zabierali jeden batalion, żeby zebrać konwój, przychodzili z psami, karabinami, maszynowymi pistoletami. Nawet z krewnymi nie mogliśmy rozmawiać dłużej niż 15 minut i to jeszcze w obecności wojskowego, żeby nie powiedzieć czegoś, co by nie chcieli. Z tej strefy nie można było dzwonić, nic powiedzieć, dlatego że wszystko było śledzone przez KGB. Wiecie, jak to było? Zabierali aparaty fotograficzne, radioodbiorniki, żeby tylko nas odizolować od świata. Powiedzieli o nas całkiem prosto. Dla Ukrainy nie macie żadnego znaczenia. Zamienimy was w gnój, ale rozkaz władzy musi być wypełniony.
Audycja radiowa Boży Głos w czasach ostatecznych.
Ten blok w elektrowni zbudowali ludzie. Starali się zrobić go dobrze. Ale był wykonany przed terminem. Nie wybudowano komory, do której by w przypadku takiej awarii spadł cały uran. Nie pamiętam dokładnie, ale tego uranu było około 200 ton. Po awarii wybuchła cała tablica Mendelejewa, nie tak jak w Hiroshimie i Nagasaki, gdzie tylko palił się uran-235, ale tutaj każdy pierwiastek. Pierwiastek ma określony czas rozpadu, od 90 dni do 50 tysięcy lat. Wiele pokoleń przeminie na tej Ziemi, a te atomy wciąż będą się rozpadać i dzielić. Będzie ich stale przybywało, a nie ubywało. Pomyślmy o tym, co uczynimy dla przyszłego pokolenia, dla siebie, dla bliskich, dzieci, sąsiadów. Każde słowo, każdy ruch człowieka ma znaczenie i wszystko powraca jak bumerang. Jeśli będziemy rozsiewać dobre rzeczy, dobre będziemy rządzić. Tak samo w przypadku i złych. Potem człowiek może się skarżyć na swój los lub coś innego, ale człowiek sam tworzy swoją przyszłość. Jeśli nie przyjmiemy jedynej prawdy, która jest dana, wielu ludzi nie widzi tego, lecz wiem, że są tacy, którzy pragną jej i właśnie do tych kieruję swoją uwagę. Nie jestem nastawiony przeciw tym, którzy tego nie widzą, żeby tego nie mogli przyjąć, lecz chciałbym wam powiedzieć, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Nie będę cytował Biblii i za dużo mówić, lecz chcę powiedzieć tylko tyle, że Bóg nigdy się nie zmienia. Jeżeli coś na tej ziemi zmienia się w niewłaściwym kierunku, to daje nam możliwość, abyśmy się jeszcze raz zastanowili i przeanalizowali to, że zeszliśmy z dobrej drogi i możemy wrócić się tam, gdzieśmy ją zgubili, aby iść właściwą drogą. Drodzy przyjaciele, po moim uczestnictwie w likwidacji awarii w Czarnobylu, gdzie przebyłem tych kilka miesięcy, stan mojego zdrowia bardzo się pogorszył. Byłem zmuszony leżeć w szpitalu, a lekarze dokładali wszelkich starań i możliwości, które były dostępne w tym czasie, ale ich działania na mój chory organizm był nieefektowny, rozumiecie? Drodzy przyjaciele, stan mojego zdrowia stawał się coraz gorszy, aż doszło do tego, że leżałem tylko w pozycji horyzontalnej. W następstwie miałem około 15 chorób, z których 8 było nieuleczalnych, między innymi choroba krwi. Moje naczynia krwionośne pękały, krew wyciekała. Lekarze wezwali matkę i powiedzieli jej, aby przygotowała się na pogrzeb. Nie jadłem chleba, w ogóle nie mogłem przyjmować pokarmu. Żyłem na kroplówkach, przetaczano mi krew. To było moje ostatnie miejsce, gdyż z wszystkich instytutów, gdzie się leczyłem, zostałem już wypisany. Leżałem w okręgowym szpitalu, gdzie przeżywałem moje ostatnie dni ziemskiego życia. Posłano mnie tutaj, aby po mojej śmierci nie było z moim ciałem niepotrzebnych kłopotów z dostarczeniem do domu. Drodzy przyjaciele, w głębi serca tak bardzo lubiłem życie. Cieszyłem się nim. Miałem rodzinę, dzieci i chciałem żyć. W wieku 33 lat leżę na łóżku w szpitalu, z którego nie potrafię wstać, w pięknym pomieszczeniu okręgowego szpitala. Swoimi oczyma zobaczyłem czyste niebo. Spojrzałem na to niebo. Bardzo chciałem powstać. Wspomniałem dom. Wiedziałem o tej pracy, którą trzeba zrobić, lecz fizycznie nie byłem w stanie. Lekarze nawet nie pozwolili mi wstać, dlatego że wiedzieli, że gdybym powstał, zaraz bym się oblał cały krwią i na miejscu zmarł. Mógłbym wam wymienić wiele diagnoz, które miałem i stan mojego fizycznego zdrowia. Powiem wam, ciśnienie krwi miałem 60 na 40. Możecie to sobie wyobrazić? Jeżeli normalny człowiek ma 80 na 120, jak mógłbym żyć z takim ciśnieniem? Moja krew nie krzepła, lecz wyciekała, ponieważ miałem tylko 27% trombocytów. Była bardzo rzadka. Leukocyty się podniosły, erytrocyty były w niskim stanie, więc gdyby mnie rozcięto i zszyto bez jakiejkolwiek operacji, mój organizm mógłby tego nie wytrzymać i zaraz bym umarł. Popatrzyłem na to niebo i z głębi swojej duszy, w stanie rozpaczy, łzy ciekły po moich policzkach. Powiedziałem, Boże, jeśli mam się męczyć, to lepiej niech umrę, lecz jeśli pozostanę przy życiu, będę wszystkim o tym mówił, że to Ty dla mnie zrobiłeś. Przyjaciele, nie wiem, co się wtedy stało, dlatego że nie było w tej chwili przy mnie żadnego lekarza, lecz ja pozostałem przy życiu i wkrótce potem wypuścili mnie do domu, ponieważ mój organizm nie mógł wciąż przyjmować tych lekarstw, więc trzeba było zrobić przerwę. Człowiek nie potrafi żyć tylko na lekarstwach, bo jeśli przez cały czas przyjmuje się to samo lekarstwo, ono jest nieskuteczne. Potrzeba wtedy mocniejszego lekarstwa. Leżałem w domu na łóżku, ale wciąż pozostałem przy życiu. Potem, w 1987 roku, Chcieli mi dać grupę inwalidzką. To był dla mnie najbardziej katastroficzny rok. Po stronie zdrowia mojego ciała, z powodu moich chorób, przeleżałem mniej więcej 8,5 miesiąca w szpitalu w ciągu jednego roku. Bez 3,5 miesiąca, cały rok w szpitalu. Chcieli mi dać grupę inwalidzką. Dlatego, że przedtem byłem zdrowy, jak już wam opowiadałem, że wcześniej pracowałem w straży pożarnej. Byłem dowódcą grupy, mogłem wyjeżdżać w jakąkolwiek pogodę, w nocy i w dzień, bez względu na porę roku i to, czy było gorąco, czy był mróz. A nigdy do tej pory nie chorowałem, nie mogłem więc pogodzić się z tym, żeby być inwalidą. Przed komisją lekarzy prosiłem, aby nie robili ze mnie inwalidę. Lecz prosiłem o czas na rehabilitację. Będę biegać i robić coś, żeby przywrócić organizm do zdrowia. Powiedzieli, lepiej damy panu grupę inwalidzką i niech pan sobie biega. Jednak płakałem i uprosiłem ich i oni tak zrobili. Zacząłem biegać, lecz to nie pomagało. Zacząłem dalej chorować, lecz nie zgodziłem się na grupę inwalidzką. Próbowałem pójść do pracy, ale długo tego nie wytrzymałem. Znowu znalazłem się w szpitalu, a przy tym wszystkim pozostałem przy życiu. Drodzy przyjaciele, o życie trzeba walczyć, mówię wam. Jeśli ktoś mnie słucha, a jest zdrowy, nie znaczy to, że jutro nie zachorujecie. Nie życzę wam tego. Nie mówię tego w tym celu, abyście chorowali, lecz chcę wam życzyć, abyście zawsze byli zdrowi i mieli właściwe zrozumienie tego, co jest dane każdemu człowiekowi na tej ziemi, nie wliczając do tego żadnych katastrof. Przyjaciele, na sam koniec chciałbym, okażcie mi troszeczkę cierpliwości, powiedzieć wam taką myśl. Jestem tak bardzo wdzięczny Jezusowi, że On mi pomógł to zobaczyć. Wyobraźcie sobie, bez Boga niczego nie możemy zobaczyć. Chwała Mu za to. Byłem 4 razy w sanatorium. Pewnego razu w sanatorium, pewien człowiek, było to w guberni lwowskiej. Tam leczyłem się wodą, która obmywała i oczyszczała mój organizm z tych wszystkich atomów. Nikt nie był w stanie określić ilości tych dawek. Mieliśmy te aparaty pomiarowe, ale tylko za pierwszym bądź drugim razem. Kiedy szliśmy na stację, to nam je zabierano, żeby wypełniać swoje obowiązki. Pracowaliśmy w urzędzie transportowym, tam gdzie jeździły ciężarówki na odległy punkt administracyjno-gospodarczy. Tam gdzie ludzie nie mogli wykonywać swoich obowiązków, zastępowały ich w pracy roboty elektroniczne. Radioaktywność była tak mocna, że dane zapisane w tych robotach zostały przeprogramowane i w efekcie jeden robot zaczął chodzić po ścianie, drugi spadł do wyrwy. Pożary zapalały się same od tego gorąca radioaktywności. Nie trzeba było zapalać żadnego ognia. Następowało samo zapalenie lasów i torfowisk. Taka była jonizacja powietrza. Las dookoła zaczął stawać się rdzawy w tym roku. Zielone liście z drzew opadały. Możecie sobie ten stan wyobrazić, przyjaciele? Ach, straszne. Nawet teraz jest mi to trudno wspominać. Czynię to wszystko tylko w jednym celu. Bez względu na okoliczności możemy posiadać tę wolność, która jest darowana każdemu człowiekowi. Słyszycie? Każdemu. Każdemu człowiekowi. Bez względu na to, gdzie się teraz znajdujemy, czym się trudzimy, wszystko może się zmienić w jednej chwili. Zależy tylko od waszego wolnego wyboru. Nie omińcie tego. Kiedy jedziemy drogą, widzimy znaki i wiemy, co za nimi stoi. Ten znak nas przed czymś ostrzega. Niechby i te dzisiejsze słowa były tym znakiem ostrzegającym, który ostrzega każdego, kto te słowa usłyszy. Rozumiecie? Przyjaciele, kiedy byłem w tym sanatorium i szedłem pić wodę, gdzie łączą się te źródełka, spotkałem tam ludzi, którzy głosili Ewangelię i podarowali mi Nowy Testament. Przeczytałem go i ta rzecz uchwyciła moje serce. Mógłbym go teraz cały przeczytać i nic nie mówić, lecz wy, którzy mnie słyszycie, chciałbym wam tylko przeczytać jeden wiersz. Nie ma znaczenia, co do tej pory czytaliście, lecz ważne jest to, co zrobicie teraz z tym, co usłyszycie. W 3 rozdziale Ewangelii Świętego Jana w 16 wierszu jest napisane: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Jeżeli jesteś zainteresowany Słowem Bożym i chcesz otrzymywać bezpłatne materiały, napisz: Wydawnictwo Boży Głos, skrytka pocztowa 85, ulica Pocztowa 14, 47400 Racibórz, telefon 730-102-103. Szukaj nas w internecie www.radio.zapraszamy.pl.